praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku podcastu Pracuj skądkolwiek chcesz. Jak to działa we Flixbus? Jak zmienił się system pracy w tej firmie pod wpływem pandemii? Jak inna jest to w rzeczywistości firma niż tylko transportowa? Jak ważne są wymagania nowego pokolenia? Jak umieć ich słuchać? Michał, nasz gość, napisał do nas tak. Sporo było badań o pracy zdalnej, hybrydowej na początku pandemii, ale najciekawsze są wnioski z badań na jej końcu. Michał Lehmann, dyrektor zarządzający Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. Nie wiem, czy nie powinniśmy odwołać tego naszego spotkania, bo zapraszaliśmy człowieka, który rządzi firmą transportową, wydawać by się mogło, Flixbus, a przychodzi człowiek, który mówi, ja jestem firmą IT. Jak to?
No właśnie, wszyscy myślą, że skoro Flixbus, to na pewno ma bardzo dużo autobusów, bardzo dużo kierowców, a Flixbus nie ma ich w ogóle, oprócz amerykańskiego Greyhounda, którego przejęliśmy. Nie zatrudniamy kierowców, nie posiadamy autobusów, posiadają je nasi partnerzy. A my składamy się w połowie z programistów i pracowników biurowych, którzy próbują ten biznes mobilności autobusowo-pociągowy, bo mamy też pociągi w grupie, ułożyć, żeby dobrze działał.
W sumie, jeśli mają speców od IT, to dobrze, bo słyszymy, że oni są najbardziej wymagający w tych czasach, a my skupiamy się tutaj na pracy hybrydowej, na pracy zdalnej. To jak masz takich ludzi, którzy świetnie kodują, to czy ty dziś widzisz, z perspektywy też 2 lat życia w pandemii, po pandemii, że model hybrydowy w twoim biznesie sprawdza?
Na pewno się sprawdza. Ta firma ogólnie przez swoją globalność i taką macierzową strukturę, czyli będąc częścią polskiego zespołu, ukraińskiego zespołu, jestem też częścią zespołu globalnego, powoduje, że ta wymiana komunikacji i współpracy z zespołami z innych krajów, ona po prostu musi następować. I to jest rzecz zupełnie dla nas naturalna. W związku z czym teoretycznie nawet siedząc w biurze, jesteśmy częściowo w hybrydzie, bo te osoby są w biurze w Monachium, w Paryżu, w Nowym Jorku, gdziekolwiek indziej na świecie i też prowadzimy normalną konwersację biznesową, w której próbujemy coś ustalić. Natomiast wracając trochę do tych programistów, to wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważny wątek, ponieważ mówi się, że tak bardzo trzeba o nich dbać, bo jest ich trudno znaleźć, trudno ich utrzymać w pracy i to jest taka pułapka, żeby nie zapomnieć o innych pracownikach, że o nich też trzeba dbać, ale powiedzmy, oni nie założą związku zawodowego programistów, nie są taką jedną generyczną grupą. Jest im trudniej uzyskiwać pewnego rodzaju benefity, czy wskazywać na sposób pracy, w jaki chcieliby pracować.
A jaki jest dzisiaj u was model pracy?
U nas w tej chwili panuje właściwie taka pełna hybryda, to znaczy mamy bardzo miękką rekomendację pracy 2 razy w tygodniu z biura. Pozostałe dni są dowolne. Można z biura, można nie z biura. Natomiast jak ktoś przychodzi raz w tygodniu do biura, też jest okej. Nawet 0 przez jakiś czas też jest okej. Dostosowujemy to do tego, jak pracują zespoły, do tego, jak dane osoby pracują i staramy się pracować nad tym, żeby zachęcić do przychodzenia do biura, a nie mówić, że biuro jest fajne. Czyli inwestujemy w biuro, dodaliśmy rośliny, trochę meble, trochę zmodyfikowaliśmy sposób pracy, ale też się tego cały czas uczymy. Czyli jak na przykład optymalizować pracę zespołu, żeby on się faktycznie spotykał w te dni, kiedy wszyscy przychodzą, a w pozostałe dni na przykład, żeby mógł pracować bardziej nad pracą indywidualną i ta już będzie różna w zależności od zespołu. Inaczej będzie pracował zespół finansistów, inaczej będzie pracował zespół na przykład business developmentu, który ma dużo rozmów telefonicznych z zupełnie partnerami spoza Flixbusa.
Powiedziałeś ważną rzecz, zupełnie na miękko. Co to oznacza? Czujesz po czasach pandemicznych, że na siłę się już nic nie da zrobić? Że musisz znaleźć sposób, żeby ludzi przekonać do tego, że my jako firma chcielibyśmy, żeby 2 dni tu, 3 dni tam. Jak to działa?
Znaczy, szczerze, osobiście uważam, że w ogóle cokolwiek na siłę jest bez sensu, bo to strzeli w nas z powrotem, to będzie bumerang, tak? Więc tym bardziej w momencie, kiedy mamy ogromny popyt na pracowników, oni znikną. W pierwszej możliwej okazji powiedzą, po co mi to? Po co mi takie zmuszanie? Więc my w ogóle, powiem ci, idziemy po bandzie troszeczkę, bo my z większością pracowników mówimy na początku, a mamy bardzo dużo młodych pracowników, który jest pierwszy, drugi pracodawca, że Flixbus to jest tylko etap. i zastanów się, czego się chcesz tutaj nauczyć. My postaramy się ci w tym pomóc i postaramy się powiązać to z celami firmy. I ja osobiście uważam, że to pracownik pierwszy musi być zadowolony z tego, że jest w danej firmie i realizować swoje cele i poprzez to cele firmy, a nie odwrotnie. I to zupełnie jakby zmienia tą kulturę dialogu od razu na wstępie z tym pracownikiem, bo on wie, że on jest ważny. On jest podmiotem tutaj istotnym, który może mieć zdanie na każdy temat. Niezależnie czy przyszedł jako praktykant, dyrektor, czy ktokolwiek inny, bo będziemy z nim dyskutować o tym. I być może on ma rację, być może my, ale gdzie będziemy próbować znaleźć jakieś rozwiązanie, które pasuje mu. Czy to do formy pracy, zadań, wyzwań, czy nawet wynagrodzenia.
A czy taki model pracy wszedł w wasze standardy razem z pandemią, czy działał wcześniej?
Raczej działał wcześniej, też ze względu na grupę osób, która u nas pracuje, czyli bardzo dużo ludzi młodych, których chcemy nauczyć, rozwijać, pracować jakby z narzędziami, które mamy, w metodologiach, które stosujemy. No i żeby je wprowadzać, nie można tego robić absolutnie na siłę. To jest też dla nas wyzwanie i moim zdaniem taki filtr głupich pomysłów. To znaczy, to musi być racjonalne, co chcemy z tymi pracownikami zrobić, żeby móc im to wytłumaczyć, żeby móc ich do tego przekonać i pokazać, jaka w tym jest dla nich wartość. I też być otwartym na to, że nie powiedzą, ale to i to jest bez sensu, zróbcie coś z tym. I my to staramy się zrobić. Czasem nam się udaje, czasem nie. Także mieliśmy to już wcześniej, natomiast myślę, że pandemia zmieniła to, że jesteśmy dużo bardziej elastyczni, dużo bardziej w tym sprawni i weszliśmy w pełną hybrydę. Wcześniej pozwalaliśmy na pracę z domu, teraz ta hybryda jest metodą pracy.
Czy jest jakiś rodzaj pomiaru efektywności w hybrydy? Bo to często jest wyzwanie liderów, którzy mówią, może to działa krótkoterminowo, ale pytanie, czy w długim czasie się sprawdza?
Ja powiem tak, wydaje mi się, że na ten moment jest troszkę trudno to zrobić, bo jest za krótki ten okres. I wszystkie te badania, to tak jak nawet rozmawialiśmy wcześniej jeszcze tak, o tych badaniach dotyczących pandemii i pracy zdalnej. Na początku wszystko było hip, hip, hura, a już po roku badania pokazywały co innego. Myślę, że tutaj też mogą być takie elementy. Dlatego moim zdaniem najlepszym biernikiem nadal jest dobre badanie satysfakcji pracowników z pracy pod różnymi aspektami. Tego, jak pracują, czy jest elastycznie, czy są przeładowani, czy nie, zmęczeni, czy mają wsparcie i tak dalej. I tam szukanie tej odpowiedzi, czy ta forma pracy jest odpowiedzią na te życzenia, które mają, na te komentarze, które zostawiają, na te punkty, które im się nie podobają, czy może trzeba coś zmienić?
Masz bardzo ciekawą perspektywę, nie tylko odpowiadasz za Polskę, ale też za inne rynki. Czy ta hybryda i podejście do pracy, elastyczność, autonomia, zaufanie w Polsce są takie same jak w innych krajach, czy czymś się różnią?
Powiedziałbym, że trochę się różnią w tym odniesieniu do pandemii, bo mam wrażenie, że różne kraje różnie na nią zareagowały. W Polsce jest trochę taka ułańska fantazja, że nic nas nie weźmie duch puszczy i tak dalej. W krajach, nie wiem, na przykład w Niemczech czy w Skandynawii jednak stres związany z pandemią był większy i też obecność osób w biurze była mniejsza. To było widoczne, tak? Polska, Włochy i Hiszpania na przykład już szybciej wracamy, w większym stopniu. Widzieliśmy to też nawet w badaniach pasażerów, którzy badaliśmy, jak się boją po pandemii podróżować. Bardzo podobnie to się układało z tym, co widzieliśmy w biurze. Ale teraz, kiedy jakby jest trochę ulga od tej pandemii, już raczej wchodzimy w taki etap, że wszyscy podchodzą podobnie do tej hybrydy. Myślę, że to też zależy dużo od tego, co zespoły robią. Jednak centrala jest trochę inna, bo ona jest trochę korporacją wewnętrzną. Te rynki takie, które są bezpośrednio związane z zarządzaniem danym rynkiem, one trochę inaczej pracują. Są takie mniejsze, sprawniejsze. Nas jest 40, ich tam jest 300. To nie da się wszystkiego tak łatwo zrobić.
Słuchając was, otworzyłem sobie no już trochę historyczny, może nie tyle mail, bo to był direct message na LinkedIn, który Michał wysłał. Mówi, widziałem twój wpis, a chodziło o Elona Muska, który powiedział, słuchajcie, ja żądam, żeby ludzie wrócili do biur. Wiem, że od tego czasu Elon zrobił już tyle innych rzeczy, że o tamtym zapomnieliśmy, ale jednak wracając. I Michał w swojej korespondencji zwraca uwagę na jedną bardzo intrygującą rzecz, która nas też sprowadziła do tego studia, że wielu z nas zatrzymało się na pewnych badaniach mówiących o tym, jak pandemia zmieniła nam podejście do pracy z początku pandemii i z późniejszych okresów. Dla ciebie jako lidera jeden albo dwa, jeśli chcesz, główne wnioski to jakie?
Pierwszy, który mi się rzucił w jednym badaniu, który mnie powalił po prostu, to był taki, że zbadano, jak człowiek odczytuje widzenie osoby tak blisko na ekranie laptopa, która jest nim na kolu takim jeden do jednego. Okazuje się, że człowiekowi w pierwszej chwili to się wyobrażają tylko dwie sytuacje. Jedna, że dostanie zaraz pięścią w nos, a drugą, że zacznie się całować. No i teraz trudno jest takim jakby mając tak skrajne emocje od razu wywołane u człowieku, prowadzić normalną konwersację. Natomiast z punktu widzenia takiej dużej nauki dłuższej, dla mnie jako jakby jednego z liderów organizacji niesamowicie trudne jest utrzymanie i budowanie kultury organizacyjnej i integracji tego całego zespołu, kiedy jesteśmy cały czas zdalnie. A my byliśmy w kilku falach zdalnie, po prostu zamykaliśmy biuro, otwieraliśmy biuro i tak dalej. I to jest strasznie trudne. Jakby nawet jak masz wszystkich tych ludzi na ekranie, nie masz po prostu takiego bieżącego feedbacku, że czujesz tą chemię grupy, nie? Że oni słyszą, co ty mówisz, czy to pewno rozumieją, a chcesz wytłumaczyć coś skomplikowanego. trudno jest to zrobić.
Jak to robisz w takim razie? Bo firmy po drodze znalazły parę sposobów. Jedni mają obowiązek pisania maila dłużej, wysyłania go tylko, kiedy on przejdzie już jakieś etapy, żeby jak najmniej było wątpliwości do tego, co jest napisane. Inni decydują się na notatki głosowe, gdzie dajemy szansę drugiej stronie poczuć, czy my jesteśmy źli, czy jesteśmy zmęczeni. Jakby więcej są w stanie wyczytać. Jak to działa u ciebie?
Staramy się przekonać wszystkich do tego, że jeżeli robimy kole, to żebyśmy korzystali po prostu z kamer. Mhm. To mi pomaga zrozumieć, gdzie jesteśmy w naszej konwersacji. I pod kątem rozumienia emocjonalnego, i pod kątem rozumienia tego, o czym mówimy.
Czyli twoja twarz, mimo że blisko i nienaturalnie, ale
tak,
coś mi mówi.
Tak. Plus myślę, że też w pandemii wszyscy już się nauczyli, wiesz, oglądają podcasty, nie podcasty, vlogi i widzą, jak sobie zoptymalizować wyglądanie, swój wygląd w ekranie, tak? Żeby nie wszyscy oglądali jego dziurki w nosie, jak tu z góry, światło i tak dalej. To też się na pewno poprawiło, tak? Już pomijając samo oprogramowanie. To też dużo lepiej wyciąga nawet z tych marnych kamerek internetowych, które mamy w laptopach. Nie widzę innego sposobu, tak? Jakby no zawsze będzie pewien dyskomfort związany z taką formą komunikacji.
Dopytam o jedną rzecz i zamknę się w sobie. Powiedziałeś, że nie da się niczego na siłę, że to musi być na miękko, ale dodałeś teraz, że bardzo trudno w ten sposób budować kulturę organizacji. To jak sobie to łączysz, skoro wiesz, że nie możesz zmusić ludzi do tego, żeby byli z tobą fizycznie 5 dni w tygodniu, musisz im dać dużo wolności, ale jednocześnie wiesz, że ta wolność może negatywnie wpłynąć na rzecz bywa najistotniejszą, czyli kulturę.
Pomaga mi trochę bardzo proste narzędzie, które się nazywa Excel, w którym prosimy wszystkich pracowników o tym, żeby odnotowywali, jak planują być, przebywać w biurze. I mniej więcej widzimy, w które dni jest najwięcej i środek tygodnia wypada faktycznie takim, kiedy jest najwięcej osób, więc staramy się robić jak najwięcej wspólnych rzeczy wtedy. Mamy takie spotkania zespołowe co 2 tygodnie, na których tłumaczymy, jakie są wyniki, jakieś najnowsze newsy, które mamy dodatkowe do zrobienia i tak dalej. I wykorzystujemy to po to. Zespoły poszczególne też starają się mieć wspólne lunche, różnego rodzaju takie bardzo proste aktywności, które powodują, że oni ten dzień, kiedy są faktycznie razem i się widzą, są w stanie sobie poświęcić. No i też robimy bardzo dużo prostych integracyjnych rzeczy. Od wyjścia, nie wiem, na siatkówkę, po zrobienie jakiejś imprezy, po wyjście gdzieś na miasto. Na szczęście odpukać, pandemia była w falach. To nie było ciągłe 2 lata. Nie jesteśmy też Chinami, które jak obiecają na 3 dni, to zamykają na 6 tygodni. Więc jakby mieliśmy te okresy takie zamknięcia 2-3 miesiące max i jakby potem mogliśmy coś z tym robić. Ale wydaje mi się, że ta kultura organizacyjna to jest w ogóle klucz. Widziałem jakieś badanie, które z 2 tygodnie temu The Economist opublikował, w którym jedną z głównych przyczyn rezygnacji młodych ludzi w Stanach była nieodpowiednia kultura organizacyjna. Że to jest taki nowy też w ogóle wątek w tym trendzie Great Resignation. Wartości kultura organizacyjna mi nie odpowiada.
Ale kultura to znaczy szacunek, czy co?
Szacunek jest jednym z tych elementów, który po prostu to jest sposób, w jaki pracujemy, sposób, w jaki się do siebie odnosimy, szacunek, jakim się darzymy, ale nie tylko takim, że ja jestem twoim kolegą i mamy do siebie szacunek, tylko szacunek też do swojej pracy, do wysiłku, który wkładamy, który nie zawsze się przełoży na rezultaty, ale że zawsze próbujemy to przełożyć na coś pozytywnego, czego się z tego nauczyć. Ja lubię tutaj, tak jak średnio lubię teorię Covey'a. Covey miał coś takiego, co się nazywało bankowe konto emocji. To dotyczyło chyba rodziny, wydaje mi się, i zespołów też. Wydaje mi się, że kultura organizacyjna jest podobną rzeczą. To znaczy, kiedy ty jesteś pracownikiem, któremu z jakiegoś powodu spada motywacja, ta energia, coś się dzieje w życiu prywatnym albo coś nie poszło w twoim projekcie, to zespół, kultura organizacyjna jest takim zbiorem emocji, który ci może pozytywnego dać kopa, pokazać, że ty jesteś tu potrzebny, ludzie cię dalej szanują, ludzie cię dalej lubią, jesteś dla nich ważny, pomimo, że ci się nie udał projekt. Bo jest ważne teraz, jak się z tego pozbierasz i oni ci w tym nawet pomogą, a nie to, że ty w tej chwili jesteś na dole. I to powoduje, że dzisiaj ty korzystasz z tego konta i sobie podkradasz trochę tej energii, ale jutro ktoś inny będzie miał ten problem i ty mu dodasz tej energii. Więc ja tak to widzę.
Twoje przykłady pokazują też, że wykonaliście pewną pracę, odrobiliście pewną lekcję, też dostosowanie się do tej sytuacji i to idzie w takim kierunku coraz bardziej zaawansowanej elastyczności. A są firmy, które stwierdziły, i to są firmy na polskim rynku, ale nie tylko, które stwierdziły, że pandemia to był jakiś epizod, wracamy teraz do biur, wracamy do dawnego schematu pracy. I co wtedy? Czy ty obserwujesz takie firmy, czy to jest duża skala w Polsce, czy to jest trend, czy to są bardziej wyjątki?
Obawiam się, że to jest ogromna skala. Rozmawiam ze znajomymi i im większa korporacja i bardziej globalna, tym bardziej dziwne pomysły tam się pojawiają. U jednych oczywiście obsesja kontroli, wszyscy wracamy do biura, trochę jak u Elona, nawet w tym jego mailu to było zapisane, tak? Że jak cię nie ma w biurze, to znaczy, że nie pracujesz. To mogliby pracownicy go zapytać. Słuchaj, Elon, ale to co robiliśmy przez ostatnie 2 lata? Bo przez 2 lata staliśmy się profitową firmą, a nie byliśmy. To nic nie robiliśmy? Jak to się stało? No, ale to jakoś nikt nie zadał tego pytania. Natomiast jest ta obsesja kontroli nadal. I to jest ta iluzja, że jak widzę ludzi w biurze, to oni na pewno dobrze pracują, jest wszystko ekstra. Druga rzecz jest taka, że okej, wszyscy są, kurczę, jest jakiś trend, praca hybrydowa, praca zdalna, idźmy w to. I z żadnego przemyślenia głębszego. Wydaje mi się, że w ogóle hybryda to jest taki impuls. Słuchajcie, to się zastanówmy. Co my tu robimy, jak my tu robimy, po co jest to biuro, po co jesteśmy w nim my, jakie mamy zadania, jakie mamy wyzwania i gdzie tutaj poszczególne te elementy są. Natomiast tutaj widzę bardzo dużo takich bezrefleksyjnych dyskusji typu zmniejszmy powierzchnię biurową, zróbmy wspólne stoły, to ludzie będą ze sobą współpracować.
A jeśli takie pytania, które postawiłeś, powinny paść, bo zgadzam się z tym, rzeczywiście my tutaj często w naszych rozmowach rozmawiamy z liderami, którzy te pytania sobie bardzo szybko postawili i cały czas do nich wracają, co też jest zasadne, to w takim razie jak to jest? Czy to pytanie to jest pytanie wymagające odpowiedzi na poziomie firmy? Czy to jest możliwe, żeby firma znalazła jedno wspólne takie stanowisko? Czy to bardziej jest już praca zespołów i liderów z zespołami?
Myślę, że przede wszystkim jest tu ogromna rola liderów, żeby byli w stanie obrazowo opisać to, jak pracuje ich zespół, jakie są jego wyzwania, jakie są jego zadania. Czy to w obliczu pandemii, czy już teraz w czasie wzrostu, czy powrotu do wyników i intensywności pracy po pandemii. W firmach, my jesteśmy firmą globalną i tutaj wydaje mi się, że niestety i stety nie da się wszystkiego zunifikować i bardzo dobrze, i to jest to stety, bo mamy różnice kulturowe przede wszystkim. Mamy różny sposób pracy, różne charaktery, różne podejścia do różnych rzeczy, jakiś taki kod kulturowy swój wewnętrzny i moim zdaniem on w tym powinien zostać odzwierciedlony, dlatego że on jest elementem, który nas w jakiś sposób spaja, identyfikuje i daje jakąś wartość. Jedni w pewien sposób będą woleli pracować, inni w inny i to też jest okej. Więc skoro byliśmy w stanie zrobić strukturę matrixową, bardzo wiele elastycznych rozwiązań, to też jesteśmy w stanie. Teraz mamy nowe rozwiązanie, wy tu mówiliście o workation, myśmy to nazwali u nas work from anywhere, czyli praca prawie zewsząd, gdzie podatki pozwalają, bo to podatkowe rzeczy tutaj bardzo nie pomagają, ale też każdy pracownik może aplikować, do 20 dni może spędzić w dowolnym kraju. Czy tak powiem,
ale punktiem. Kraju flixbusowym? Czy?
Nie. Wręcz to jest też ciekawe, ze względów podatkowych nie wolno iść do biura. Więc jak pojedziesz do Mediolanu, gdzie mamy biuro, jako Polak na tym work from anywhere, to nie możesz pracować z biura. Bo to jest właśnie tam ryzyko rezydencji podatkowej. To jest strasznie skomplikowana sprawa. Naprawdę ogromne analizy za tym.
A taka dobra kawa. A nie możesz wchodzić?
Nie. Karwa tam za rogiem, nie? Na szczęście we Włoszech wszędzie dobra podobno, więc nie ma z tym problemu. Natomiast moim zdaniem kluczowi liderzy absolutnie. Otwarta też dyskusja z pracownikami na temat ich preferencji, rozmów. Tylko znowu, bo wszyscy lubią potem nagle badać wszystkich o wszystko. Nie? I mówią, że zbadaliśmy i pracownicy powiedzieli, że tak chcą. Pytaliście też, czy chcą zarabiać więcej? No nie pytaliśmy. To bo znamy odpowiedź. To jest tak jakby...
Jak
to...
z wiekiem emerytalnym, nie?
Dokładnie.
Chcesz się... mniej pracy? Ja...
Jutro, prawda?
Ale wiesz co, to jest fajne też, choć zwróciłeś uwagę, że co do tych badań, one muszą być dobrze zrobione. Jak patrzymy sobie na te nowości na rynku pracy, które się pojawiły, hybryda, praca zdalna, bla, 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 że coraz więcej liderów mówi, słyszeliśmy, że to jest trend, ale zanim to spróbowaliśmy tego u nas, zrobiliśmy sobie naprawdę głębokie badanie, żeby wiedzieć, bo jeśli mamy przechylić wajchę w jakąś stronę, mamy zrobić z tego standard, mamy zainwestować w to pieniądze, no to my musimy wiedzieć, czy to ma sens rzeczywiście, żebyśmy nie wracali tej łódki co chwilę, bo się wywrócimy.
Absolutnie tak. Tym bardziej, że wiesz, powiedziałbym tak, jeżeli ta organizacja była już trochę za trendami przed pandemią, i ona wróciła po pandemii do tego samego standardu, to ona jest daleko za, że tak powiem, trendem. Nie? I teraz dobrze, że musi zrobić badanie, bo ta zmiana będzie u nich drastyczna. W organizacjach takich jak Flixbus, gdzie już było elastycznie przed, taka zmiana jest dużo łatwiejsza. Nie? No bo miałem jeden dzień, to zrobię z niego trzy albo dwa. Przyzwyczailiśmy się tego, że korzystamy z wideokonferencji, że mamy tych sal dużo. Nas jest 40 osób, mamy 9 sal w biurze, więc jakby to już przewidzieliśmy. To nie jest tak jak większość biur, które ma, wiesz, ogromne open space'y i trzy sale, w których można rozmawiać. No to teraz co z tym zrobić, nie? Ja widziałem też taki, to trochę jest trywializujące, ale widziałem takie zdjęcie na LinkedInie, które mnie straszliwie rozbawiło. Idealnie pasuje do tego trendu zmniejszania powierzchni biurowej, tego mówię niebadanego. Mianowicie jest takie pudełko piłek do tenisa i ktoś mówi, strasznie nieefektywny sposób przewożenia piłek, tylko taka duża tuba i tylko trzy piłki się mieszczą. A jakby je przeciąć na pół, zmieściłoby się ich tam osiem, ale już w tenisa się nimi nie pogra. Więc to jest trochę tak jak z pracownikami. Jak zaczniemy ich upychać bez sensu, ciąć im bezrefleksyjnie powierzchnię, nic dobrego z tego nie będzie. Ja myślę, że wątek, który w ogóle zaginął, i to mnie martwi strasznie, to jest element rozwojowy. Znaczy, nie da się ukryć, że człowiek uczy się poprzez obserwację. To jest jeden z elementów. I niekoniecznie musi obserwować swojego szefa. Może sobie wybrać, że ten drugi szef mu się bardziej podoba. Bardziej mu pasuje, nie wiem, kulturowo, sposobem bycia, poglądami i chce się na nim wzorować. Przez ekran tego nie zrobi, bo widzi głównie tego, do którego raportuje, tak? I ten sposób obserwacji, przejmowania dobrych zwyczajów czy dobrych sposobów prowadzenia projektu, zarządzania, radzenia sobie z kryzysem jest genialny i jest mega potrzebny.
Ale to wyrównanie szans, myślę, było bardzo fajnie widoczne na początku pandemii i wielu liderów siłą rzeczy wyskoczyło na ekraniku, więc było widać, w jakich pracują warunkach, było widać, że czasami potrafią gorzej się ogarnąć z kamerą niż ich pracownicy. I to w open space'ach często było widoczne, kiedy o, cześć, posuń się, to ja jestem twoim szefem, ale wyszedłem ze swojego biura, teraz będę siedział tutaj z wami. połączenia telekonferencyjne sprawiły, że nagle wszyscy siedzimy w tym samym miejscu i możemy być liderem, który paradoksalnie może być jednym z najgorszych elementów tego live'a. To podglądactwo teraz, albo to uspójnienie, albo to sprowadzanie wszystkich do w sumie jednego szeregu też myślę jest fajne, bo jest bardzo transparentne w jakimś sensie. Nie da się chyba dzisiaj, będąc liderem, mniej transparentnie niż to wymusiła pandemia prowadzić biznesu.
Tak, i to jest fantastycznie, bo wreszcie wygrają kompetencje, a nie to, że ja przyszedłem do tej firmy rok przed tobą albo 20 lat przed tobą i dlatego jestem twoim szefem. I to jest fantastyczne, że wiesz, to można powiedzieć, że to jest koniec tego blefu, nie? Pod tytułem jakby, no ja jestem szefem, bo ktoś mi dał ten element. Ta cała w ogóle filozofia, w której my na przykład pracujemy we Flixie, ona w głównej mierze stara się, co jest trudne w ogóle w takim hierarchicznie wychowanym społeczeństwie, odejść od hierarchii. Idziemy w stronę tego autorytetu nieformalnego, leadershipu. Większość rzeczy staramy się załatwić dyskusją. Czy masz taki pomysł, ja mam taki, dyskutujmy. No i teraz jak mamy niekompetentnego szefa, który zawsze mówił, tak będzie, bo ja jestem tym szefem, ty musisz słuchać, no to jak teraz?
Czyli następuje duża demokratyzacja, tak? I form rozwoju i też dostępu do wiedzy.
Tylko myślę, Tina, czy to jest efekt uboczny, czy to jest korzyść główna z pandemii tak naprawdę, to, że właśnie to się w ten sposób zmienia. Nie?
Znaczy, wiesz, to w ogóle jest, myślę, że dla wielu pseudo-liderów, nazywamy ich liderami, oni nimi nie są, jest nie do pomyślenia, że specjalista może się na czymś lepiej znać od nich. A to jest dokładnie odwrotnie, bo to specjalista na co dzień z tym małym obszarem, za który odpowiada, ma styczność. Więc on nie tylko ma najlepsze, ale i powinien największe mieć trendy. Co jest najnowocześniejszego w tym rozwiązaniu? I mu trzeba mówić, co on ma osiągnąć, a nie co on ma zrobić. I jak? On to sam powie lepiej.
Może to jest jeden z powodów, dla którego też liderzy są dzisiaj tak zmęczeni. To być może jest to jakiś element stresu związanego z taką ogromną też transformacją, którą dostrzegamy, że ta rola lidera się bardzo zmienia, ale też są inne powody zmęczenia. I chciałam cię zapytać, jak w pracy hybrydowej i w ogóle w takiej elastyczności ty sobie radzisz, twoi menedżerowie radzą sobie właśnie z tym, żeby dbać o siebie.
A to też bardzo ciekawe, bo ma to kilka aspektów. Jakby myślę, że każdy musi troszeczkę przemyśleć swoją drogę, ale trzeba mu dać do tego narzędzia i go zmusić do takiej refleksji. Słuchaj, jak ty wypoczywasz? Wyłączaj komputer, wyłączaj sprzęt o tej godzinie i tak dalej. To zresztą w pracy zdalnej była straszna pułapka. W drugiej części pandemii się pojawiło, że ludzie nie kończą pracy. Tak? Zaczynają później, bo się wysypiają, wszystko ekstra, ale potem pracują. Więc starajmy się nad tym popracować. Druga rzecz jest taka, pomyślmy nad tym, w jaki sposób w ogóle wypoczywamy, taki standardowy, czyli urlop. Nie bierzmy tygodniowych, bierzmy dwutygodniowe. Jak ludzi do tego zmotywować? No myśmy wybrali najprostszy sposób. Uruchomiliśmy zakładowy fundusz świadczeń społecznych, czy tam socjalnych on się nazywa. No i jest po prostu dodatek za to, że jest dwutygodniem ciągiem. I nagle wszyscy idą na dwa tygodnie. I to jest zupełnie, to jakby różnica jest 1000% między tygodniowym.
Ludzi nie było w biurze?
Tak.
Przez dwa tygodnie?
Tak.
A co im to daje? Lepiej wypoczywają?
Tak, czy... zdecydowanie. Zdecydowanie, bo jakby przez tydzień w takim cyklu, kiedy wiesz, masz dużo coli takich właśnie, które są cotygodniowe, no to tylko raz cię nie będzie. Ale już dwa tygodnie to już tak, trzeba na kogoś zdelegować, trzeba to jakoś zamknąć, to ma swój początek, koniec i możesz się od tego naprawdę odpiąć. Po drugie, no jest też korzyść zupełnie taka rozaiczna. No większość firm musi zakładać ogromne rezerwy urlopowe. W pandemii bardzo wiele firm nabudowało tych rezerw. Niech ludzie pojadą, niech odpoczną, niech sobie z tego skorzystają. Ale jest moim zdaniem ważniejszy aspekt, który jest mało poruszany, to jest wsparcie mentalne. My na przykład współpracujemy, mamy i online, i offline dwie takie, jedno to jest platforma, drugie to jest pracownia, z którą współpracujemy, w której pracownicy mogą za darmo korzystać ze wsparcia tego mentalnego, czy to terapeutycznego, jakiego potrzebują. Moim zdaniem to jest czas, który tego wymaga. Wojna, COVID, poradzenie sobie z tym wszystkim, z tymi emocjami wszystkimi, które są, ale też z tą presją, która wynika ze zmiany sposobu pracy. Od praktykanta do każdego lidera, każdy z nich może z tej pomocy korzystać i to jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że nie mamy tego chyba w zwyczaju. Trochę trzeba ludzi wypchnąć i powiedzieć, słuchajcie, idźcie pogadać. Tam nikt was nie osądzi, wysłucha was. Może coś mądrego powie, a może nie. Nie skorzystacie więcej, ale może raz będzie ekstra i wam się spodoba, zostaniecie. Wydaje mi się, że to jest aspekt takiego wsparcia, który jest bardzo duży. No i trzecia rzecz. My w podejściu swoim mamy, nie ma, że tak powiem, żadnego formy karania za błędy. Jedyne, czego staramy się nie wybaczać, to robienia tego samego błędu dwa razy. My chcemy zrobić rzeczy dużo, wiemy, że granica jest przekroczona i że się część rzeczy nie uda i to jest okej, to jest nauka. Jak ktoś chce się uczyć więcej, to musi mieć więcej porażek. Nie ma innej opcji i to jest okej. I bardzo się chciałbym, żeby, mam nadzieję, że pracownicy to czują, że mają dość komfortowe środowisko takiej zabawy w tym. W sensie, że jakby, no dobra, no to trudno, to się otrzepiemy, pozbieramy i będziemy kombinować, jak z tego wyjść.
Choć myślę, Michał, o tym twoim zespole. Masz kierowców, którzy pewnie mają swoje lata, prawda?
Mam. No znaczy, właśnie. Ja nie mam, ale widzę ich, bo na przykład ich szkolimy w biurze.
Czyli oni mają 50 plus? Zdarza się?
Bardzo dużo.
60
tak
plus?
Tak,
też.
Tak.
Okej, okay. I masz programistów, którzy już nie mają 60 lat,
tak,
pewnie nie? Jak ty sam umiesz to połączyć, albo jaki masz na to sposób, żeby umieć tym sposobem organizacji pracy, o którym fajnie mówisz teraz, dotrzeć i do tych, którzy kierują, i do tych, którzy kodują?
Znowu wygrywają kompetencje, dlatego że na początku było dokładnie tak, jak mówisz. Ja pamiętam, jak przychodzili do nas przewoźnicy z całej Polski, z którymi teraz współpracujemy, którzy patrzyli na nas i mówili: licealiści w trampkach. Oni nic nie wiedzą o autobusach, nic z tego nie będzie.
To się rozbije.
Tak, no i teraz z 20 z nich jest naszymi partnerami, mają po kilkadziesiąt autobusów kupionych specjalnie do współpracy z nami. Zobaczyli, że to działa, że my wiemy, co robimy, że popełniamy błędy, umiemy się z nich podnieść, że wspieramy ich w COVID-zie na przykład, tak, że nie zostawiamy ich samych sobie. I tak samo podchodzą kierowcy. Oni mówią: ja 30 lat jeżdżę autokarem, nigdy w życiu nikt mnie nie szkolił. Z niczego.
Ale z czego szkolicie, przepraszam?
Szkolimy oni po pierwsze z obsługi z naszego sprzętu, czyli nawigacji, kontroli, mamy traffic control, z którym jakby trzeba się kontaktować, kiedy coś się dzieje, korzystania z nawigacji, odprawy pasażerów, czyli tego, jak czytywać QR-kody, jak sprzedawać bilety w autobusie, takie
jak
rzeczy.
Jak gadać z tym pasażerem też?
Też, tak. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Mamy też coś takiego, co się nazywa Akademia Kierowcy. COVID nam trochę popsuł plany, ale robimy to zazwyczaj dwa razy w roku, gdzie po prostu zabieramy kierowców, takich liderów od danego partnera, jest kilkudziesięciu, na tor jazdy z autobusami i ćwiczymy jazdę w trudnych warunkach. Mamy tam też kursy pierwszej pomocy, rozmowy z psychologiem, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Więc jakby trochę lotniczo bym powiedział do tego podejścia, takiego zeszliśmy na ziemię z tym lotnictwem i że to nie jest PKS. To jest jakby, chcemy, żeby to był fajny produkt dla klienta, miła podróż, ale też wykorzystanie całej tej technologii, którą mamy, tak? Czyli tego, że pasażerowie widzą, gdzie jest autobus, mogą łatwo przebukować bilet i tak dalej. I kierowca jest ambasadorem, który najdłużej widzi pasażera.
Też więc myślę, że to jest jakieś połączenie tego świata IT i tego świata kierowców tutaj, bo w IT też słyszymy, że oni muszą coraz więcej umieć w miękkie kompetencje. Kierowca, świetnie, żeby był super kierowcą, ale jednocześnie, jeżeli ja na dzień dobry zdarza się z jego złym humorem albo nieogarnięciem komunikacji ze mną, ja jestem już w czarnej dziurze.
Tak, absolutnie. I z tego się trudno potem wygrzebać. No. Tak?
Bo znaczy ty jako marka masz ten problem.
Tak, bo ten klient potem nie wróci. Dokładnie tak jak powiedziałeś. Pójdzie do konkurencji albo nie, co nie daj Boże, skorzysta z samochodu prywatnego, czego byśmy najbardziej nie chcieli. Tak? Bo to zawsze powtarzamy, że naszym największym konkurentem są samochody prywatne, bo jest to najwygodniejszy środek transportu. Tak? Natomiast to w ogóle jest też bardzo ciekawe. Nawet dla mnie też taki był challenge, bo pierwszy raz mi się zdarzyło, że tak dużo rozmawiam z IT. Na zasadzie takiej, że wiesz, tobie się zawsze wydaje, no czemu to nie działa, przecież to jest proste do zrobienia. Nie? I cała ta rozmowa z tymi project managerami, którzy nas uczą, jak skomplikowane jest tego zakodowanie, poprawienie i oczekiwanie od nich i tak dalej. To jest też bardzo dobre doświadczenie komunikacyjne i dla nich, i dla nas. Ale od informatyków też się bardzo dużo uczymy pod kątem sposobu planowania. Mnie się bardzo podobają ich sposoby planowania i myśmy w całej firmie wdrożyli właściwie sposób planowania IT na roadmapach, gdzie mamy podział na rzeczy teraz, następne, kolejne i backlog jakichś takich rzeczy, które no fajnie byłoby, ale nie zrobimy ich teraz. I to jest taka pierwsza matryca, na której planujemy jako cała firma. I dopiero potem, w ramach tych podziałów priorytetów, powiedzmy według jakiejś tam ważności, wchodzimy z następnymi narzędziami. My akurat stosujemy OKR-y, czyli Objectives and Key Results. To jest taka metoda planistyczna, która ma wyeliminować ten wadę, że albo cele są narzucone z góry, albo są wymyślone tylko z dołu i nieprzefiltrowane. I robimy dużo fajnych rzeczy, ale nie wszystkie te, które prowadzą nas do celu, a z drugiej strony też pasują do tego modelu, o którym rozmawialiśmy, bo one dają odpowiedzialność pracownikom. Jakby mnie nie interesuje ani co, ani gdzie, ani ten, tylko dojedźmy do tego samego punktu, a jaką metodą, to już jest twoja sprawa. Tylko powiedz mi, co, jakie zasoby potrzebujesz. To ja jako lider jestem tym jakby zobowiązany do tego, żeby te zasoby zapewnić, albo powiedzieć: słuchaj, mamy tyle, ile damy radę zrobić z tym. Powiedzmy sobie to szczerze. Więc czyli odwraca kierowcy, trochę to nam tą firmę.
Kierowcy, programiści, deweloperzy, to jest najbardziej konkurencyjna w tej chwili właśnie branża, w której działasz. Jak słyszysz Great Resignation, to jak się czujesz?
Czuję się świetnie, powiem ci. To jest jedna rzecz, która znowu być może jest kontrowersyjna. Lubię kryzysy, bo kryzysy są momentem, kiedy rynek i świat się czyści z tych właśnie czarodziei i malarzy, którzy opowiadają niestworzone historie, a tam nie ma nic, po prostu żadnej wartości i dodanej ani dla rynku, ani dla pracowników, ani dla ekonomii, ani dla inwestorów tych firm. Więc pod tym kątem Great Resignation, jeśli widzę, że tam jednym z głównych elementów jest niezgoda na wartości, które są w firmie, niezgoda na jej sposób pracy, to wydaje mi się, że my tutaj powinniśmy się czuć dość mocno i na pewno te rezygnacje u nas będą, ze względu na pokolenie, które mamy. Jeżeli to jest pierwsza, druga praca, to należy oczekiwać, że 100% osób zmieni pracę w ciągu 2-3 lat. I trzeba po prostu być na to gotowym, sobie pracy, mieć procesy, być przygotowanym z rekrutacją i być fajnym pracodawcą, żeby cały czas tych nowych osób móc znajdować coraz więcej i zaakceptować to, że ludzie będą odchodzić. To jest okej. Okay. Ja uważam i też mówię to pracownikom, którzy odchodzą. Słuchaj, idziesz na wyższe stanowisko, to fantastycznie. znaczy, że czegoś się tu nauczyłeś. Dla mnie to jest powód do dumy.
Jak przygotować się, Michał, w takim momencie, w którym jesteśmy po tym właśnie ogromnym wysiłku związanym z budowaniem marki, kultury, wprowadzaniem nowego rozwiązania, praca hybrydowa w wielu firmach, czyli takim ogromnym zadbaniem o pracowników i z perspektywą zbliżającej się recesji, jak to połączyć?
Mi się wydaje, że to jest w ogóle trochę już na budowanie tego konta, tych emocji i tej kultury, po to, żeby na tą recesję się przygotować i też dla pracowników, żeby oni nie wpadli od razu w stres, bo wiemy, jak będzie w mediach. Jak się recesja zacznie, to wszystkie media zaczną krzyczeć na czerwono, że jest recesja i mam nadzieję, że komfort, który dajemy w pracy pod kątem oceny rezultatów, czyli tego, że jak jesteśmy poniżej kreski, to nikt nie przychodzi i nie krzyczy, nie wiadomo po co, tylko szukamy rozwiązania, jak znowu się zbliżyć do tego celu, który tam mieliśmy, albo go zrewidować. To też jest okej. To da ten komfort, że pracownicy poczują się wsparci, nie poczują paniki związanej z tym, że coś się dzieje za oknem i że to w związku z tym coś będzie złego. Po drugie, myślę, że COVID nauczył nas wszystkich. Jesteśmy branżą mobilności, jedna z tych, które najbardziej straciły na COVID-zie, bo przestaliśmy jeździć, wychodzić i w ogóle przetrwaliśmy to. Zamknęliśmy firmę trzy razy ją otworzyliśmy, za każdym razem lepiej, umiemy już to robić. Więc jakby umiemy sobie, wydaje mi się, wyobrazić to, jak sobie z tej sytuacji poradzić i to też, że ona nie jest trwała. To znaczy, że kiedyś ta recesja się skończy i umiemy sobie w tym radzić.
Chociaż o tą trwałość właśnie chciałem cię zapytać, bo nawiązując do jednego z podcastów z Bartkiem Puckiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym i on akurat jest zwolennikiem tego rodzaju leadershipu, użyję tego słowa raz, obiecuję, że jeżeli mamy kryzys, to właśnie nie stoimy z boku, nie lamentujemy, nie wpadamy w panikę, tylko my szykujemy się na ten czas wychodzenia z tego dramatu. Ale ostatnio ktoś też to fajnie pokazywał, że zobaczcie, 2 lata temu baliście się COVID-u, mówiliście koniec świata. Ten koniec świata skończył się po roku mniej więcej, później było wyjście. Teraz wszyscy mówią, ojej, dramat wojenny. Okej, nie wiemy, ile ona potrwa. Za chwilę, za rogiem mamy recesję. I znów myślimy, kolejny koniec świata, ale może on będzie krótki. Nie masz takiego poczucia, Michał, że to wpadanie w dół i wychodzenie z niego jednak sprawia, że kolejny dół wydaje nam się, że on będzie głębszy niż były wcześniejsze.
Nie, wydaje mi się, że nie. Wiesz, bo trudno mi sobie wyobrazić, przynajmniej z perspektywy mojej firmy, że może być coś gorszego niż to, że masz na ulicy jeden autobus. A tak mieliśmy przez 1,5 miesiąca, po czym uruchomiliśmy 200. W ciągu 3 tygodni, nie? Z zera praktycznie, nie? Więc jakby trudno mi sobie wyobrazić, że w recesji będzie gorzej. No nie będzie raczej dla nas. Ta mobilność, ona jest potrzebna, ona jest niezbędna i ona będzie. Pytanie, jakiej będzie skali, tak? Czy te wyjazdy okazjonalne, właśnie wakacyjne, jak one się będą odbywać, w jakiej skali, czy kogo będzie na nie stać i będziemy na to sobie jakoś reagować. Ja myślę, że każdy z tych kryzysów i przejście przez niego nas uczy. Ja pamiętam, że jak pierwszy lockdown był, to drugiego dnia po tym, jak się lockdown zaczął, trochę ludzie się dziwnie na mnie patrzyli, ja mówię, ale przygotowujemy teraz plan restartu. Ale jak to? Przecież jak to, no to tak, no ale no kiedyś się skończy, więc trzeba być gotowym, nie? I byliśmy gotowi i pierwsi uruchamialiśmy połączenia w tej części Europy i niektórzy się patrzyli na nas dziwnie, po co wy to w ogóle robicie? Ale my żeśmy patrzyli w dane, które mamy, które ta część technologiczna nam daje i uważaliśmy, coś z tego będzie. Raz się udało, raz się nie udało. Też się czegoś nauczyliśmy, więc jakby my się nie boimy recesji. To jest tylko kwestia tego spróbowania sobie opisania tego wyzwania, które jest. I dobra, to teraz co trzeba z tym zrobić? Jak się do niego dostosować? I powiem ci, że to jest fantastycznie obserwować w ogóle partnerów naszych, nasze te firmy autokarowe, w Polsce szczególnie. Poziom przedsiębiorczości jest kosmiczny. Mamy firmy, które w momencie, kiedy się zaczął COVID, z dnia na dzień 100 tirów i przechodzimy w logistykę. Skończyło się COVID, dołożyliśmy autobusy, ale 100 tirów dalej jeździ, nie? Więc jakby poziom reakcji, to są zresztą w większości osoby, które już parę razy spadły mocno i one już umieją się podnosić i one się nie poddają. To jest tam naprawdę ciężka walka, którą oni wiele razy przeszli i oni umieją wiele rzeczy z tym robić. I my się też tego od nich uczymy. Oni mówią, słuchajcie, jak tutaj milion kiedyś mi przepadł, bo coś. Ktoś mi nie zapłacił, ktoś mnie oszukał, coś się stało. Więc wy macie okej, nie kapie wam na głowę, nie zastawiliście domu pod autobus, więc jest jeszcze okej. I to też daje tym ludziom zupełnie inną perspektywę, bo my siedząc sobie tutaj w mieście tego nie widzimy.
Czyli kryzysy wzmacniają, elastyczność jest ogromną zaletą. Praca zmienia się, jeżeli myślisz o przyszłości pracy. Powiedziałeś też o tych waszych doświadczeniach różnych zwrotów, bardziej zdalnie, bardziej hybrydowo. Co przed wami jeszcze? Jakie widzisz perspektywy?
Myślę, że tak. Pierwsza to jest to work from anywhere, czyli ta praca zewsząd. Wydaje mi się, że to jest taki krótkoterminowo na pewno trend, który jest w ogóle niezbadany. Czy to zmiana stref czasowych, czy te w ogóle już całkowite jakby odklejenie od nas, tak? Ktoś, kto siedzi na plaży dosłownie, jak to będzie wpływało na efektywność. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, która jest długoterminowa, moim zdaniem bardzo istotna, to są zmiany klimatyczne. Dlatego, że dzisiaj mówimy o pracy hybrydowej, może praca z domu i tak dalej, no ale jak się okaże, że globalne ocieplenie jeszcze nam przyspieszy i że jedynym miejscem, gdzie jest klimat klimatyzacja, bo są blackouty, jest biuro, to nie będzie pracy zdalnej. Ale jak do tego biura dojechać? Więc to jest moim zdaniem taki bardzo ciekawy trend, który jest niezauważony do końca. On się teraz troszeczkę pojawił, bo mamy takie fajne rozporządzenie, które może nam budynki powyłączać na przykład, nie wiem czy wiecie w Polsce, tak? Jest przejście na 12 stopień zasilania, on powoduje, że zostaje tylko infrastruktura krytyczna. Też pytanie, czy to tak powinno być, no bo to w domach jest mniejsza efektywność energetyczna. Wszystkie te budynki, które się nowe stawiają, tam się prześcigają, jakie kto ma certyfikaty, prawda? No i teraz jak to się ma do tej pracy zdalnej? Więc to jest moim zdaniem taki trend trochę boczny, zniknął nam z oczu, nie? Bo się zajęliśmy wojną, zajęliśmy się COVID-em i co teraz, jak my na to odpowiemy? Więc tutaj jest ta rzecz. Druga rzecz jest taka, że troszkę łącząc te poprzednie wątki, cała ta elastyczność i swoboda pracy, ona powoduje, że każda z tych osób jest trochę takim samodzielnym liderem i on sobie dużych rzeczy sam poradzi. Oczywiście wymaga koordynacji z innymi i tak dalej, to jest praca tych liderów, powiedzmy starszych czy z większym doświadczeniem, ale to powoduje, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to my jesteśmy narzędziowo przygotowani do tego, żeby stawić temu czoła.
Tylko narzędziowo to rozumiem, sensu stricto, ale uczysz liderów swoich tego, albo nawet tu w tym przypadku, tak jak mówisz, każdy ma być liderem, więc masz jakieś sposoby nauczenia swoich pracowników tego, żeby każdy z nich czuł się jak lider?
Wiesz,
umiał podejmować decyzje większe niż być może do tej pory?
Staram się i pewnie nie zawsze mi to wychodzi, ale pracując jeszcze u innego pracodawcy, pamiętam, że jedna koleżanka zawsze przychodziła, z każdą rzeczą pytała się mnie, jak powinienem je robić. I moje pierwsze pytanie było, a jak ty byś to zrobiła? I to jest pierwszy krok, że ludzie czują ten, nie ma po polsku dobrego słowa, które to mówi, ownership, tak? Czyli to jakby posiadanie tego, że oni mogą podjąć tą decyzję, ale z drugiej strony wiedzą, że jak ona jest kompletnie od czapy, to ja prawdopodobnie im coś spróbuję ich jeszcze zadać dwa pytania pomocnicze i może coś wyjdzie z tego drugiego. To, co jest moją rolą i to, co jest kluczowe w tym, żeby ci ludzie byli tymi liderami i patrzyli dalej niż im się wydaje, to jest to, żeby im rozszerzać horyzont i patrzeć dalej. To jest głównie ta rzecz, którą ja widzę, której im brakuje, że oni patrzą jeszcze bardzo wąsko swoją tą, a ja mówię, czekaj, a jakby to było razy 10, to co? No to nie, no to może przemyślmy ten proces. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą cały czas robię i której na pewno nikt nie lubi, to jest challenge'owanie. I to wypychanie z tego wchodzenia w ten comfort zone, tę strefę komfortu, że już sobie ułożyłem, jest wszystko okej. I wtedy przychodzi ten zły leman i mówi, a tu zobacz, a co byś tu zrobił? I to jest element. I wtedy nagle oni muszą się radzić, bo to jest jakby, wiesz, siedzisz sobie równo przy stoliku i nagle ktoś ci zatrząsł i się wylała herbata. I co teraz robisz, nie? I to jest ten moment. I ludzie go nie lubią, ale wtedy się bardzo dużo uczą i bardzo szybko. Muszą się adaptować do zmiany i oni wiedzą, że jak już tutaj przetrwałem to trzęsienie biurkiem i takie różne akcje, to jak będzie wiało, padało, to ja też sobie poradzę. I to buduje tą pewność siebie. Ona jest najważniejsza.
O jedną rzecz jeszcze chciałem cię zapytać, być może na koniec. Jeśli mówimy, wspomniałeś Mediolan jako jedno z miejsc, gdzie Flixbus śmiga także. Jakie są doświadczenia płynące z tego ostatniego okresu od twoich kolegów w Europie? Albo która część Europy nauczyła się na pandemii najwięcej w twoim biznesie?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Włosi się nauczyli na pewno takiej dużej zmiany społecznej, bo stereotypowo znowu byś pomyślał, Włochy to trochę jak Polska w stosowaniu się do restrykcji, ale to, że zaczęli od tej Lombardii spowodowało, że kiedy kończyli restrykcje i wszyscy już z nich rezygnowali, to nawet my, kiedy byliśmy we Włoszech, widzieliśmy, że oni wszyscy jeszcze są w maseczkach, że oni się do tego stosują. Więc jakby taką zmianę przeszli. Mieli maseczki długo też w transporcie, bodajże do połowy czerwca były wymagane, nie? Więc to jest na pewno społeczeństwo, które bardzo dużą lekcję z tego wyciągnęło. Taką, że warto czasami jest posłuchać jakiegoś autorytetu. Natomiast biznesowo nie jestem w stanie podać jednego, dlatego że kluczowe się okazało jedno. Dane i rozumienie tego, co myślą klienci i nie myślenie za nich. Klienci są zawsze mądrzejsi, tylko trzeba dobrze złapać, co oni w danym momencie szukają, kiedy szukają i tak dalej i do tego dostosować się. I wydaje mi się, że to była nasza ogromna przewaga nad wszystkimi innymi.
Czyli czuliście po danych, że oni zaczynają za chwilę kupować bilety?
Tak.
Szukać biletów?
Tak. Bardzo dokładnie śledzimy to, czego szukają, jak często. Umiemy już się nauczyć, nasze algorytmy jakby po tylu latach pracy wiedzą, że tyle wyszukań na stronie oznacza tyle prawdopodobnie zakupów.
Tak było z hasłem Kijów?
Tak.
Bo wiesz, kiedy Wizzair zaczął mówić, hej, wracamy do Kijowa, wielu myślał sobie, jak, to przecież tam jest wojna. Kiedy nagle Flixbus mówi, jedziemy do Kijowa, też przez chwilę o tym pomyślałem, ale później, wiedząc, że danych macie dość, to było dla mnie jasne, nie? Ludzie mówią, musimy.
Tak, zdecydowanie i tu musieliśmy trochę wrócić nawet do bycia analogowymi, bo słyszeliśmy to od ludzi, którzy nas pytali wprost, w najróżniejszych kanałach, nie tylko poprzez wyszukania na stronie, ale po 28 dniach od wybuchu wojny wróciliśmy z liniami do Kijowa, jeździmy tam nadal, ani na chwilę nie przestaliśmy jeździć na Ukrainę i będziemy jeździć nadal, także jest potrzeba.
I teraz Michał, wejdę w twoją sytuację. Wysyłasz kierowcę do Kijowa. Masz szansę jako lider powiedzieć mu wprost, temu kierowcy, który jedzie, stary, wjeżdżasz na teren wojenny, uważaj na siebie, jesteśmy tutaj dla ciebie. Jak to działa? To jest inna rozmowa niż z kimś, kto jedzie do Berlina w tym samym czasie?
Wiesz co, tutaj jest akurat zupełnie inna sytuacja, dlatego że wszystkie linie ukraińskie obsługują ukraińscy kierowcy i ukraińscy partnerzy. I my z nimi wszystkimi przeprowadziliśmy uczciwą rozmowę. powiedzcie, czy wy chcecie, czy wy się nie boicie, jak do tego podchodzicie. I oczywiście, że oni podeszli do tego inaczej, bo trochę to była jak misja, że trzeba tym ludziom pomóc, aczkolwiek jak przerywaliśmy jeżdżenie z Kijowa i do Kijowa, to było drugi, trzeci dzień wojny, to wynikał między innymi z tego, że kierowcy powiedzieli, to już nie jest bezpieczne, nie chcemy tego robić. My powiedzieliśmy, okej, tak trzeba, wy jesteście tutaj pod tym kątem, to wy rządzicie. Jak poczujecie, uznacie, że to jest znowu bezpieczne, to zrobimy. I tak zrobiliśmy. Mamy pewne zasady bezpieczeństwa dodatkowe, jeździmy tylko w dzień. Bardzo długo mamy bufory od tych godzin nocnych. To utrudnia podróżowanie, no bo jednak do Kijowa się trochę jedzie, więc wszystkie odjazdy są w bardzo podobnych godzinach, ale tak musi być. Skoro tak musi być, to tak będziemy robić i tak robiliśmy. Tutaj jakby muszę powiedzieć, że ci ukraińscy kierowcy to w ogóle są bohaterowie, dlatego że myśmy organizowali bardzo dużo czarterów, takich, których mnóstwo organizacji się do nas zwracało, o pomoc w tym, jakby ewakuować ludzi. I oni powiedzieli, dajcie autobus, to my tam jakoś dojedziemy. Także tutaj myślę, że legend o osobach konkretnych, czy to nazwanych profesją, czy z imienia i nazwiska, mam nadzieję będzie dużo. Bo jest o kim opowiadać, to jest absolutnie nieprawdopodobna społeczna siła, która tam powstała i wśród Ukraińców, i tutaj myślę, że wśród Polaków, którzy pomogli też. U nas w zespole też. Myśmy mnóstwo rzeczy zrobili od pierwszego dnia wojny i dalej kontynuujemy i będziemy tak robić. I w zasadzie to nie wymagało nawet, wiesz, sekundy dyskusji w teamie, że to jest dodatkowe, coś wszyscy powiedzieli, nie no, trzeba, to w ogóle nie ma o czym dyskutować.
Ogromny szacunek dla tych osób, które w ten sposób pracują. A czy te osoby też mają z waszej strony jakąś pomoc psychologiczną albo jakąś inną formę?
Jak najbardziej tak. Wszyscy są objęci tą pomocą, bo taka jest sytuacja i tego wymaga. I też każdy ma prawo, to zresztą też było, jak zaczynaliśmy pomagać na różne sposoby. Mieliśmy taki kilka projektów po prostu rozpisanych, że każdy miał jakby absolutną dowolność, że tak powiem, brania urlopu na żądanie, ja mówię, dość, ja muszę odpocząć, ja muszę z tego odejść, bo ja sam po 3 tygodniach naprawdę miałem problem z tym, żeby dobrze zasnąć, bo nie schodziłem z telefonu, bo dzwoniły do mnie po prostu setki osób, że potrzebują, nie wiem, no taki ekstremalny przypadek, pamiętam, mieliśmy 1000 dzieci z granicy do odebrania jutro o 12:00 i odebraliśmy. Więc da się wszystko. I to też jest dla ludzi taka siła, że oni pomogli, czują tą wartość i mogli pomóc. To też jest bardzo ważne, bo nie we wszystkich branżach my produkujemy gwoździe, no co my możemy zrobić, nie? Jakieś dary zebrać, a my jakby nawet swoją jakby tą podstawą działalności mogliśmy wziąć w tym udział. Myślę, że to było dla tych ludzi fantastyczne doświadczenie wszystkich i też pokazali siebie, że są tymi liderami. Bo tu tylko trzeba było rzucić, powiedzmy, ideę jakąś, słuchajcie, może byśmy jakieś dobra zbierali. Na przykład, słuchajcie, najprostsza rzecz, taki przykład. Na początku na granicy Ukraińcy stali po kilkadziesiąt godzin, tak 60. Po stronie ukraińskiej granicy nie ma nic, jest las. W związku z czym ci ludzie przyjeżdżali do granicy, nie mieli nic do jedzenia, do picia. I pierwszą rzeczą, którą myśmy zrobili, to było to, że autobusy, które wracały na Ukrainę, zabierały z Przemyśla, z różnych centrów kryzysowych, co się tylko dało, wodę, wyjeżdżały za granicę, otwierały luki i ludzie brali z tego wodę, bo ta cała pomoc czekała tuż za bramą. Tylko do niej dojście było trudne, nie? I to też był pomysł z wewnątrz jakiś tam, który powstał, tak? Mamy, nie wiem, darmowe vouchery, które my dostajemy jako pracownicy. To był pomysł wewnętrzny z organizacji. Słuchajcie, zbierzmy wszystkie i oddajmy jako takie darmowe przejazdy. I w 2 dni informatycy postawili stronę, przez którą się wypisywało formularz i customer service te requesty ludzi, którzy tego naprawdę potrzebowali, realizował. Zebraliśmy, nie wiem, kilkanaście chyba tysięcy tych voucherów wśród wszystkich pracowników z całej firmy. Więc to jest firma, która jest pod tym kątem bardzo fajna i ludzie umieją to załapać.
Ale też myślę, główny wniosek z tego, co mówi Michał, już niezależnie, czy to dotyczy właśnie sytuacji wojennej, kryzysowej takiej, czy pandemicznej, że jakby to jest tak żywy organizm dzisiaj każda firma, czy każde przywództwo, nie da się właściwie ani dobrych studiów skończyć na to, ani dobrych książek wszystkich przeczytać na to. Trzeba być skrajnie uważnym.
Tak, trzeba słuchać. Na maksa trzeba słuchać. W sensie słyszeć i słuchać, tak? Jakby i obserwować. Tu akurat znowu, to biuro się przydaje wtedy, nie? Prawda? Żeby widzieć jakby te emocje nawet biura, nie? Bo to jednak zawsze masz ograniczenie do kilku osób, których widzisz więcej i naprawdę przez pół godziny można dobrze wyglądać na kolu. A potem może być jednak zupełnie inaczej, a w biurze widzisz, jak ta osoba, jaką ma energię. Na najprostszej sytuacji, jak wchodzi do kuchni, czy ze zwieszoną głową, czy jednak z podniesioną. I to jest bardzo ważne. Plus te osoby też wszystkie widzą, że ci liderzy też ciężko pracują, że oni się nie boją schylić, zadzwonić, telefon przenieść, zgrzewkę wody i tak dalej, a nie są tą świętą krową, która bez asystentki nie potrafi się dzwonić w kola, nie? Więc to też buduje tą kulturę.
Tak, i bycie też razem z zespołem, bycie w firmie w takich momentach tu i teraz, kiedy musimy podjąć czasami po raz pierwszy w życiu taką decyzję, jak te akcje, o których mówisz, to też jest taki egzamin przywództwa de facto, tak? Który albo firma może zdać i wtedy wszystko ma sens, łącznie z pracą hybrydową, z którą też sobie poradzimy. No albo tworzymy jakieś pozory, prawda, które też bardzo szybko weryfikują pracownicy i się okazuje,
wtedy jest great resignation.
Dokładnie, tak jest.
To prawda. Dwa, że to są takie konteksty, one mogą być brutalne, jak wojna, pandemia czy recesja, ale one są naturalne. I tu trudno się schować, nie?
Tak, absolutnie. I to jest, wiesz, to znowu wracamy do tego, nic na siłę. Mhm. Plus ta wojna znowu, to brzydko tak mówić, ale fantastycznie jest obserwować zespół, który sam wymyśla rozwiązania do tego, tak? Że mamy biura po całej Europie, zbierzmy z nich rzeczy, które przywieziemy do Polski i zawieziemy jakimś zorganizowanym transportem. My to zrobiliśmy, zanim duże NGO-sy to zrobiły, bo mieliśmy biura i tam też się ludzie pytali, słuchajcie, ale jak możemy wam pomóc? Bo nie wiemy za bardzo, no bo tutaj nikt jeszcze nic nie ogarnął. Dzięki temu wiem, ile się palet towaru zmieści do autobusu i to jest szokująca dla mnie liczba, bo jest 32 palety się
mieszczą. Nie wymontowując siedzeń.
A to jest też takie bardzo mocne, Michał, że powiedziałeś, że właściwie każdy może być liderem, tak? I jeżeli stworzymy taką kulturę w firmie, to ona jest też no, niesamowicie mocna na takie trudne czasy.
Słuchaj, i to jest też jaka duma dla nas, jakby zadowolenie, że ktoś po prostu przyszedł, pamięta, że przed rok temu nieśmiały, czy bał się wielu rzeczy, bo ktoś gdzieś go na przykład skrzywdził poprzedniego pracodawcy, co też się zdarza, bo nie można tam było mieć pomysłów. Pomysły mógł mieć tylko wódz. I nagle rzuca pomysły, otwiera się, nie boi się powiedzieć, bo widzi, że nie będzie osądzony, nie będzie skrytykowany za pomysł i w każdym pomyśle coś tam próbujemy wynaleźć. To jest dobry pomysł albo dobry kierunek, zły pomysł. Zróbmy coś inaczej, wykombinujmy. To powoduje, że ten taki brain power to nie jest jedna osoba, tylko to jest 50 osób. To jest zupełnie inny sposób radzenia z kryzysami. I wiesz, ci ludzie to wiedzą, że jak ja nie wymyślę, to kolega, koleżanka z biurka obok wymyśli. Albo razem siądziemy i coś wymyślimy. Albo pójdziemy gdzieś i oni wymyślą. No jakby nie ma sytuacji wtedy bez wyjścia. I to jest super, bo to daje ogromny komfort i mam nadzieję, że obniża stres. Tak naprawdę poważnie, czyli że jakby ludzie się nie boją.
Możemy na siebie liczyć.
Tak, tak.
Uśmiecham się, bo mam wrażenie, że Michał też to już czuje, że ileś razy podchodzimy do puenty i nagle się okazuje, że otwiera nam się kolejny odcinek. A wiem, że Flixbus na Michała czeka, bo właśnie zaczął urlop, więc dziękujemy za spotkanie, za
rozmowę. Dziękujemy bardzo.
To ja bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie.
I szerokiej drogi. Dziękujemy za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.